Witam Państwa, jest czwartek, 21 maja, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci 3 osób zakażonych chińskim koronawirusem. We wtorek zmarło 12 osób, wczoraj 14. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 965 osób. Wczoraj resort poinformował o wykryciu 471 zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich prawie 20 tysięcy. Wyzdrowiało ponad 8 tysięcy osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 325 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano 95 tysięcy zgonów. W Wielkiej Brytanii zmarło 35 tysięcy osób, we Włoszech 32 tysiące. We Francji 28 tysięcy, a w Hiszpanii 27 tysięcy. Od początku epidemii Ministerstwo Zdrowia wydało 108 milionów złotych na testy na koronawirusa. Jednak tylko 1,5 miliona złotych poszło do polskiego producenta. Jak podaje Onet, na początku kwietnia Polska zakupiła w Korei 300 tysięcy testów. Pierwsza dostawa kosztowała około 27 milionów złotych, druga partia o wartości 13,5 miliona złotych uległa zniszczeniu w czasie transportu. Zamówione testy trzeba przechowywać w temperaturze poniżej minus 20 stopni Celsjusza, a przewoźnik nie zastosował odpowiednich warunków transportu. Resort Zdrowia najwięcej testów kupił od firmy Argenta i jej spółki córki Integra, które nie produkują testów, ale sprowadzają je z Chin i z Turcji. Za 365 tysięcy testów ministerstwo zapłaciło 47 milionów złotych. Od polskiego producenta rząd zakupił tylko 42 tysiące testów za 1,5 miliona złotych. Według Onetu testy lubelskiej firmy Biomaxima są stabilniejsze i szybsze, nie wymagają specjalnej temperatury transportu, a na ich przeprowadzenie potrzeba 60 minut, a nie 120 minut, jak w przypadku testów z Korei. Jak donosi Gazeta Wyborcza, Ministerstwo Zdrowia zapłaciło ogromne sumy za niskiej jakości testy i przepłacone respiratory. Tydzień temu gazeta podała, że resort zdrowia chce kupić antygenowe testy koreańskiej firmy PCL za 30 milionów dolarów. Jak podaje Wyborcza, testy zostały już sprawdzone w Polsce, sprowadzone do Polski, a ich czułość jest na poziomie 15-20%. Z informacji przekazanych wczoraj przez Dziennik Gazetę Prawną wynika, że testy zostały już kupione. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy w rozmowie z Wyborczą, że przy zakupie pośredniczyła ambasada Polski w Seulu, która uzyskała rekomendacje dotyczące kontrahenta od rządu Korei. Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesor Robert Flisiak powiedział w rozmowie z gazetą, że nie ma informacji na temat skuteczności tych testów. Nie jest mi znana żadna publikacja naukowa na temat skuteczności testów antygenowych w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2, twierdzi profesor. Wyborcza informuje również o zakupie przez ministerstwo 1200 respiratorów za około 200 milionów złotych od firmy A&K z Lublina. Cena jednego respiratora wynosi około 160 tysięcy złotych. Tymczasem, jak podaje gazeta, inna firma Medtronic oferuje jeden z najdroższych swoich respiratorów po niższej cenie 110 tysięcy złotych. Firma A&K przedstawiła ofertę zakupu respiratorów i uzyskała pozytywną rekomendację CBA. Respiratory będą przekazane do rezerw państwowych, tłumaczy zakup resort zdrowia. W zestawieniu przedstawionym przez ministerstwo widnieje również informacja, że ekspertyzami w sprawie koronawirusa zajmuje się firma Żabka Polska. Nie ma jednak informacji na temat tego, na czym będą polegać ekspertyzy. Wczoraj Telewizja Polska pokazała film Nic się nie stało, zapowiadany jako dokument o pedofilii wśród artystów. Film Sylwestra Latkowskiego opisuje sprawę Krystiana W. oraz sopockiego klubu Zatoka Sztuki, gdzie miało dochodzić do molestowania młodych dziewczyn. Sprawa wyszła na jaw po samobójstwie 14-letniej Anait w marcu 2015 roku. Dziewczyna przed śmiercią miała zdradzić, że została zgwałcona przez Krystiana W. Historia była opisywana wcześniej m.in. przez Gazetę Wyborczą i portal Onet. Krystian W. w 2015 roku został aresztowany. Jest oskarżony o 65 przestępstw, z czego 40 to przestępstwa seksualne. Oskarżony jest też Marcin T., współzałożyciel Zatoki Sztuki. Proces wciąż jest w toku. Po emisji filmu prokurator generalny Zbigniew Ziobro zdecydował o powołaniu specjalnego zespołu do wyjaśnienia sprawy. Wolą współpracować z USA niż z Chinami. Zakłady magnezytowe Ropczyce SA poinformowały o zamiarze zamknięcia spółki zależnej w Chinach i otwarcia spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych. Decyzja o likwidacji spółki zależnej emitenta w Chinach podyktowana jest dynamicznymi zmianami uwarunkowań geopolitycznych i globalnych w gospodarce światowej, napisano w komunikacie. Inwestycja w Stanach Zjednoczonych ma stworzyć podstawy do rozwijania sprzedaży na perspektywicznych rynkach Ameryki Północnej. Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych m.in. w hutnictwie metali i szkła i w produkcji cementu. Tsai Ing-wen została prezydentem Tajwanu na drugą kadencję. W środę na Tajwanie odbyła się inauguracja drugiej kadencji prezydentury Tsai Ing-wen. W swoim przemówieniu inauguracyjnym prezydent Tajwanu zapowiedziała, że jej państwo nigdy nie zgodzi się na połączenie z Chińską Republiką Ludową, która nadal uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję. Chcę powtórzyć słowa pokój, równość, demokracja i dialog. Nie zaakceptujemy wykorzystania przez władze Pekinu zasady jednego państwa, dwóch systemów w celu obniżenia statusu Tajwanu i podważenia status quo w cieśninie tajwańskiej, mówiła Tsai Ing-wen. Zapowiedziała, że jest gotowa na dialog z Chinami, ale nie za cenę niezależności jej państwa. Komunistyczne Chiny w reakcji na słowa prezydent Tajwanu zapowiedziały, że nie pozwolą na to, by Tajwan się uniezależnił. Prezydent Tsai Ing-wen drugiej kadencji pogratulowały m.in. Stany Zjednoczone. Wielu polityków amerykańskich wyraziło gratulacje na Twitterze. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo w swoim specjalnym oświadczeniu powiedział: chciałbym pogratulować dr Tsai Ing-wen rozpoczęcia drugiej kadencji prezydentury Tajwanu. Jej reelekcja ze wspaniałym wynikiem wyborów pokazuje, że zasłużyła na szacunek, podziw i zaufanie mieszkańców Tajwanu. Jej odwaga i wizja przewodzenia rozwijającej się demokracji Tajwanu są inspiracją dla regionu i świata. Wiceprezydentem Tajwanu został William Lai, który wcześniej pełnił funkcję premiera Tajwanu. Lai w październiku 2018 roku poparł zorganizowaną przez telewizję Idź Pod Prąd akcję Say Yes to Taiwan, Say No to Communist China. Powiedz tak Tajwanowi, powiedz nie komunistycznym Chinom. Nowy przewodniczący Senatu Czech sugeruje, że odwiedzi Tajwan wbrew groźbom komunistycznych Chin. Nowy przewodniczący czeskiego Senatu Miloš Vystrčil stwierdził, że Chiny ingerują w wewnętrzne sprawy Czech. Odniósł się w ten sposób do listu, jaki ambasada chińska wysłała do jego zmarłego poprzednika senatora Jarosława Kubery, grożąc konsekwencjami dla czeskiego biznesu, jeśli Kubera odwiedzi Tajwan. Nowy przewodniczący Senatu stwierdził po spotkaniu z prezydentem Czech Miloszem Zemanem, że im częściej Chiny będą próbowały dyktować, co jego kraj powinien robić lub czego nie może robić, tym większa szansa, że on pojedzie na Tajwan. Vystrčil stwierdził, że czeski prezydent Miloš Zeman upiera się, że związki z Tajwanem nie będą korzystne dla Czech. Przewodniczący Senatu ujawnił, że dostawał już groźby od ambasady komunistycznych Chin w kontekście Tajwanu. Pracownik chińskiej ambasady zadzwonił do dyrektora mojego biura, by ostrzec go, że jeśli pogratuluję tajwańskiej prezydent inauguracji, to nie będzie dobre i zaszkodzi relacjom czesko-chińskim, powiedział Vystrčil czeskiemu radiu publicznemu. Stwierdził też, że chińska ambasada wyraziła niezadowolenie, kiedy podziękował za sprezentowany przez Tajwan sprzęt medyczny. Moja podróż na Tajwan staje się coraz bardziej realna. Nie możemy dłużej tolerować faktu, że stajemy się czyimś lokajem, stwierdził przewodniczący Senatu i pogratulował Tajwanowi demokratycznego wyboru głowy państwa. Cieszę się, że jesteście demokratycznym krajem, powiedział Vystrčil. Poprzedni przewodniczący Senatu Czech Jarosław Kubera zmarł 20 stycznia. 3 dni przed śmiercią wraz z żoną był na spotkaniu w ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej. Chiński ambasador groził mu wtedy, by nie jechał z oficjalną wizytą na Tajwan. Senator odmówił i po rozmowie z ambasadorem zakazał żonie spożywania czegokolwiek z chińskiej ambasady. Wcześniej Chiny wywierały na Kuberę silną presję z powodu zaplanowanej wizyty na Tajwanie. Chiński publicysta Jiang Feng stwierdził, że czeski senator mógł zostać zamordowany. Ukraińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie rozmów Poroszenki i Bidena. Prokuratura Ukrainy otrzymała od jednego z posłów Andrija Derkacza nagrania, które mają przedstawiać rozmowy byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki i Joe Bidena, wiceprezydenta USA za czasu Baracka Obamy, który prawdopodobnie będzie rywalem Donalda Trumpa w nadchodzących wyborach. Treść rozmowy ma świadczyć o tym, że Biden wywierał naciski na Poroszenkę. Poseł, który przekazał nagrania, twierdzi, iż świadczą one o faktach międzynarodowej korupcji i zdradzie państwowej na najwyższym państwowym szczeblu. Twierdzi, że nagrania otrzymał od dziennikarzy śledczych. Rozmowy miały być nagrywane przez Poroszenkę. Sam Poroszenko twierdzi, że nagrania zostały sfabrykowane. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Witam Państwa, Mika Chojecka w programie Idź Pod Prąd. Na żywo ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie serdecznie i Państwa również.
Dzisiaj w serwisie mówiliśmy o Czechach, o Tajwanie i Chinach. O tym więcej dzisiaj w programie. Z nami również redaktor Hanna Shen. Za jakieś 5-10 minut połączymy się z naszą korespondentką na Tajwanie. Porozmawiamy o Radosławie Pyflu i jego wywiadzie dla Radia Wnet, a przede wszystkim pokażemy Państwu, jak odważni są Czesi, jak wychodzą na lidera w Europie walki z komunizmem, zarówno rosyjskim, jak i chińskim. I prosimy serdecznie teraz jako przegrywkę, zapowiedź tego, co się będzie działo dzisiaj w programie, a także wieczorem na antenie Idź Pod Prąd. Iwet Malczewska-Hyfler i fragment, jeden z ciekawszych fragmentów jej najnowszego vloga Voice for Poland o serialu Nieświadomi, czeskim serialu, który możecie zobaczyć na HBO Go. Niesamowity obraz i powiązaniu tego serialu i dzisiejszych spraw, które odbywają się nie tylko w Czechach, ale także w Polsce i w Europie.
Uświadamiajcie ich, że to nie jest bajka, to się działo i dalej się dzieje. Bo na przykład co się działo w ostatnich tygodniach w Czechach. Kilka czeskich polityków, którzy zadarli z ruskimi, przepraszam, z Rosjanami, ponieważ im się sprzeciwili, muszą teraz gdzieś się ukrywać i są pod policyjną ochroną, no bo okazało się, że być może jakiś agent z Rosji przybył do Pragi z trucizną, żeby ich otruć. I to absolutnie nie jest nieprawdopodobne. Agenci są, byli i pewnie będą. Pomyślcie tylko o tych, którzy szpiegują na przykład koncerny farmaceutyczne albo jakieś technologie. Na przykład Chińczycy, no, oni też się w tym specjalizują. Oczywiście komunistyczni Chińczycy, zesłani przez komunistyczną partię Chin. No i tutaj mamy znowu coś, co łączy te wszystkie elementy, komunizm. Jest to rzecz zła i zawsze nic z tego dobrego nie będzie.
Ten vlog w całości już wieczorem na naszym kanale youtube.idzpodprąd. Pastor Paweł Chojecki, pytanie dla Ciebie, czy Ty również zgadzasz się z naszą korespondentką w Austrii, że to, co się działo podczas komunizmu w Czechach, w Polsce, w całej Europie, również dzisiaj ma swoje reperkusje i to, co się dzieje dzisiaj w Czechach i w Polsce, to jest kontynuacja tego, że my nie postawiliśmy kropki nad komunizmem.
Absolutnie się zgadzam i do tego uważam, że to, co się dzieje obecnie, jest dużo groźniejsze niż to, co się działo przed 89 rokiem, bo przed 89 rokiem i po 1944 roku wiedzieliśmy, że to jest zbrojna agresja Rosji, że te władze komunistyczne są tutaj umiejscowione przez czołgi i bagnety, tak się mówi, przenośnie rosyjskie i że jesteśmy pod okupacją. Teraz sytuacja jest bardzo podobna. Teraz ta wojna wcale nie została wygrana, a społeczeństwo poszło do domu i myśląc, że już wszystko jest załatwione, że już żyjemy w wolnym świecie. Podczas gdy agentura komunistyczna, agentura rosyjska czy chińska morduje tych, którzy chcą wolnego świata, tych, którzy chcą wolności w tych naszych państwach. To mieliśmy w Polsce przykład Smoleńska i potem ilu jeszcze ludzi zamordowano. Teraz to dzieje się w Czechach. Marszałka Senatu zamordowano, próbuje się zastraszać polityków.
Tego jeszcze nie wiemy, tak?
Czy wiemy, zamordowano, że umarł śmiercią tragiczną, nienaturalną.
O tym porozmawiamy jeszcze.
Pytanie tylko, kto go zamordował i jak? Bo tu pani Hania Shen mówiła, nawet jeśli ten atak serca był naturalny, to został spowodowany groźbami zabicia tego człowieka, które przyszły i tu do końca nawet Czesi nie podają, czy tylko z ambasady chińskiej, to wiemy, że to mordercy i zbiry komunistyczne, czy także z Pałacu Prezydenckiego.
Także z Pałacu Prezydenckiego, o tym już mówią Czesi, dostawał Jarosław Kubera, zmarły niestety w styczniu szef Senatu Czeskiego, pogróżki zarówno z ambasady chińskiej, jak i od prezydenta Czech Zemana. Tam jest właśnie ta dwuwładza. Premier Babiš jest prowolnościowy, antykomunistyczny. Niestety prezydent Miloš Zeman jest prorosyjski, prochiński, prokomunistyczny, antywolnościowy. I tutaj jest wojna. Czy przewodniczący Senatu miał pojechać na Tajwan? Rzeczywiście Jarosław Kubera, on się nie ugiął pod presją Chińczyków i prezydenta Zemana i chciał pojechać na Tajwan z oficjalną wizytą. Niestety 3 dni po wizycie w ambasadzie Chin w Pradze zmarł nagle na atak serca, ale tak jak mówiłeś, wdowa po nim mówi, że został zastraszony i że to jest przyczyna
po wyjściu
jego
z ambasady,
śmierci.
Czy w trakcie, jeszcze nawet będąc w ambasadzie, powiedział do żony: niczego nie dotykaj, niczego nie kosztuj, nie jedz, co pochodzi od Chińczyków. Czyli bał się zatrucia, czyli on już został postawiony w jakimś ultimatum, przed jakimś ultimatum, że jeśli pojedzie na Tajwan, to zostanie zabity. Dlatego w takiej atmosferze opuścił
ambasadę Chin. Oczywiście ambasada Chin w Pradze groziła konsekwencjami dla całego czeskiego biznesu, jeśli Kubera odwiedzi Tajwan. I tak jak mówiliśmy, on 3 dni później po kłótni z ambasadorem Chin zmarł, kiedy odmówił tego ultimatum ze strony chińskiej. O tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Co teraz jego następca, czyli nowy przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej, Miloš Vystrčil, mówi a propos Chin, ale to za chwilkę. Ja chciałam jeszcze wrócić do tej sprawy, o której mówiła Iwet Malczewska-Hyfler z Austrii, Idź pod prąd. Ona mówiła o Zdenku Hrzibie, Andrzeju Kolarzu, Pawle Nowotnim. To są burmistrzy Pragi i starostowie odpowiednio 2 dzielnic Pragi czeskiej. Oni są pod ochroną policji, dlatego że ściga ich moskiewski, putinowski agent i chce ich otruć. To są oficjalne informacje służb czeskich. Prosimy teraz fragment naszego wywiadu z Andrzejem Kolarzem, który mówi, że Chiny, już nie Rosja, ale Chiny, wysyłały pogróżki, groziły Czechom, przede wszystkim tym odważnym Czechom z Pragi, żeby nie współpracować z Tajwanem.
I want to ask about Taiwan, because why this is so embarrassing or annoying, irritating for Communist China that the Czech Republic and Prague itself cooperating with Taiwan and the Prague and the Taipei are sister cities, and Do you know that that Communist China tried to threaten Prague government because of this cooperation?
Of course, this happened because when Prague signed the sister agreement with Taipei, and again I must emphasize very strongly that Prague is a free city, and it can make partner contracts with any city in the world, regardless whether they're Chinese or whoever else likes it or not. The Chinese government and Chinese officials have, after the signature of the signing of the treaty with Taipei, China has very strongly started to, I would say, bully the Czech Republic and especially Prague. There were cases of, for example, Prague Philharmonic, which has nothing to do with the city of Prague itself, with the officials, with Prague politicians. It's only called Prague Philharmonic because it is stationed in Prague, but it's not financed by the city of Prague. It wasn't founded by the city of Prague. Only they make concerts in Prague, and they were supposed to go on a tour in China. And after the signing of the agreement, the tour was cancelled from the Chinese side. But Prague is a free city, and it will not take orders from anyone.
Wywiad z Andrzejem Kolarzem, burmistrzem Pragi 6, możecie zobaczyć na naszym kanale zarówno w wersji polsko-angielskiej, jak i z polskim lektorem. Podawajcie dalej.
Ja chciałem jeszcze zaznaczyć, że właśnie flaga czeska, Republiki Czeskiej jest z nami, myślę, że gdzieś od tygodnia, właśnie, żeby pokazać solidarność z tymi Czechami, którzy walczą z komuną, bo wiemy, że tak samo jak w Polsce, w Czechach też nie jest tutaj dobrze, że część społeczeństwa idzie w kierunku takiego ustępowania Rosji, czy przyjmowania tych chińskich prezentów trujących, dlatego też wspieramy tych Czechów, którzy podobnie jak wolni Polacy chcą naprawdę niepodległości i nie chcą komunizmu.
Czy już słyszymy się z Tajwanem? Redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie, już powinna być z nami.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry, witamy, słyszymy się świetnie. Pani redaktor, przedstawiliśmy to, jak działał już niestety zmarły przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Jarosław Kubera. O tym też pisaliśmy, o tym pisała pani redaktor. Teraz mamy nowego przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej. Pan Wystrzyl stwierdził, że pojedzie na Tajwan wbrew tym groźbom ze strony komunistycznych Chin. Moja podróż na Tajwan staje się coraz bardziej realna. Nie możemy dłużej tolerować faktu, że stajemy się czyimś lokajem. Pani redaktor, jak pani przyjęła te słowa nowego marszałka Senatu Republiki Czeskiej i co one oznaczają tak naprawdę dla Czech?
One przede wszystkim oznaczają porażkę komunistycznych Chin, znaczy cenę, jaką przyszło za to zapłacić, no za to cenę zapłacił poprzedni przewodniczący Senatu, zapłacił cenę życia, ale to mimo tak ogromnej ceny, no jednak widać, że Czesi się nie poddali, że no są politycy przynajmniej w Czechach, których nie da się zastraszyć i nowy przewodniczący Senatu to bardzo jasno pokazuje, także no ja uważam, że w tej kwestii wpływów komunistycznych w Czechach i w Polsce, one są bardzo podobne, ale no Czesi są o krok od nas, a może kilka kroków do przodu, bo oni jednak mają grupę całkiem niemałą polityków, duża część ich to są młodzi politycy, którzy naprawdę tym groźbom ze strony i zagrożeniu ze strony Chin i Rosji potrafią się jasno postawić, zdając sobie sprawę, jakie jest z tego zagrożenie. Także dla mnie to jest wielka porażka komunistycznych Chin przede wszystkim. I o tym i to trzeba podkreślać, bo no, oni liczą właśnie na to, oni stosują groźby, zastraszają, zabijają, jak wiemy, albo zlecają zabijanie po to, żeby następcy już wiedzieli, że mają postępować inaczej. No, z Czechami to nie wyszło.
Właśnie, to z Czechami nie wyszło, to
rzeczywiście
jest niesamowite.
Tutaj wielki, wielki szacun, podziw, no i też zazdrość dla naszych przyjaciół Czechów, że mają polityków tak wielkiego formatu. Bo rzeczywiście marszałek Senatu Republiki Czeskiej widać, że jest człowiekiem niezwykle odważnym, bo jak zabito jego poprzednika, no on robi to samo, no to przecież spotka się z podobnymi próbami. Najpierw zastraszenia, a potem być może zamachów. Ci młodzi politycy czescy z Pragi, oni stawili mężnie czoło tej sytuacji. I tutaj bardzo mi brakuje wsparcia ze strony polskiej. Oczywiście ze strony naszej telewizji Czesi mają stałe wsparcie. Mówimy o tym od tygodni. Mamy i wywiady, staramy się udzielać łamów politykom i dziennikarzom czeskim. Możecie to zobaczyć na naszym kanale, ale bardzo mi brakuje, że na przykład pan marszałek Senatu Grodzki, dlaczego nie wystosował jakiegoś odezwy, jakiegoś listu wsparcia do swojego czeskiego odpowiednika. To by był test dla tej, powiedzmy, konkurencji dla PiSu, czy oni rzeczywiście chcą wolności, czy też są tylko lokajami, którzy będą się w pas kłaniać przed Chinami.
Rzeczywiście, drodzy Państwo, ja sprawdzam, czy polskie media piszą o nowym marszałku Senatu Czech i jego wypowiedzi odnośnie Chin. Widzę tylko idźpodprąd.pl i tam artykuł na idźpodprąd.pl już znajdziecie na ten temat, możecie go podawać dalej, oznaczać inne media. My również wysłaliśmy ten tekst do polskich mediów. Niech wiedzą, że jest przynajmniej jedna telewizja, która o tym mówi otwarcie. Rzeczywiście to nas zastanawia i podziwiamy czeskich polityków, że nawet pod groźbą śmierci oni są w stanie mówić tak odważne słowa. Nowy szef Senatu mówi, że nie chce, żeby Chiny ingerowały w wewnętrzne sprawy Czech i mówi to odnośnie właśnie tego listu z pogróżkami do jego poprzednika, który zmarł ze strony ambasady chińskiej. Też mówi niestety, że Miloš Zeman, prezydent Czech, on jest przeciwko związkom z Tajwanem, a jak najbardziej za związkami z komunistycznymi Chinami.
Ale myślę, że nawet prezydent Republiki Czeskiej, choć jest prokomunistą, prochiński, prorosyjski, nie wystąpił chyba na chińskim TikToku, jak myślisz? To pytanie do naszych czeskich
widzów. Pani redaktor, czy pani coś słyszała o Miloszu Zemanie na TikToku?
Tego nie widziałam, ale no, tutaj akurat Zeman ma wiele złego w tej współpracy zrobił, między innymi był na różnych uroczystościach organizowanych przez komunistów chińskich w Pekinie, także no, to nie jest zdecydowanie polityk, który zdecydowanie poszedł na pełną współpracę z komunistami chińskimi. To jest ktoś, kto jest na pewno bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o tą arenę polityczną w tej części Europy. Ale jeszcze chcę wrócić do tego obecnego przewodniczącego, bo on już dostał pogróżki, on już mówi o telefonie z ambasady chińskiej do jego biura, gdzie no, nakazano mu właściwie, powiedziano mu, że lepiej, żeby nie gratulował tajwańskiej prezydent z okazji inauguracji jej rozpoczęcia jej drugiej kadencji. I on to zrobił, on jej pogratulował publicznie i jeszcze pochwalił Tajwan, że jest demokracją, jak gdyby chcąc w ten sposób podkreślić, no, że jest inny kraj, który tutaj jego zastrasza, a który tymi wolnościami się nie cieszy, których tych wolności nie ma. Także no, widać, że on już działa w tej kwestii stawiania oporu tym groźbom chińskim.
I my pogratulujemy,
no właśnie.
To na pani ręce składamy, pani redaktor, oczywiście też będzie forma pisemna, ale bardzo cieszymy się, że ze strony pani prezydent Republiki Tajwanu idą takie jasne deklaracje niepodległości. Możemy mówić o dialogu, możemy rozmawiać, ale nigdy nie zrezygnujemy z naszej niepodległości i nie godzimy się na politykę jednych Chin, a dwóch systemów. Zobaczcie, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jasno deklaruje się po stronie komunistycznych Chin. Pokazywaliśmy to wielokrotnie w odpowiedzi do nas, znaczy w takim w odpowiedzi na nasz temat, kiedy zaatakowała nas chińska, pekińska tuba propagandowa, taka ichniejsza Trybuna Ludu czy Rude Prawo, jeśli chodzi o naszych czeskich widzów.
Czyli czerwone.
Czerwone, po polsku, no tak, tak.
Dokładnie.
Jakiś tam szmatławiec w Pekinie nas zaatakował, to wtedy polskie MSZ tłumaczyło się właśnie na kierunku tajwańskim, bo my wspieraliśmy wtedy akcję Say Yes to Taiwan, Say No to Communist China. Wtedy właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych pisowskie, czyli już to katokomunistyczne, jasno powiedziało, że od 1949 roku razem z towarzyszami Bierutem i Mao Tse-tungiem władza PiSu stoi na stanowisku polityki jednych Chin. Możecie to sobie przeczytać na oświadczeniu, które wydało MSZ w reakcji na działanie telewizji Idź Pod Prąd. Także my gratulujemy wolnym Tajwańczykom, my gratulujemy pani prezydent i jej ekipie i my mamy też niespodziankę dla Tajwańczyków od sławnej ostatnio Grety. Tak przy okazji przypominam o akcji w internecie Support Greta.
Support Greta, chodzi o polską ilustratorkę Gretę Samuel, która również współpracuje z Idź Pod Prąd, a która po opublikowaniu na swojej stronie prywatnej grafiki odnośnie koronawirusa i chińskich komunistycznych Chin właśnie zaczęła dostawać pogróżki od tak zwanej armii chińskich troli i również niestety jej angielski pracodawca zamierza, czy chce ją zwolnić.
Mowa no na razie o... zażądał usunięcia z jej prywatnego profilu, usunięcia tych grafik prowolnościowych.
Support Greta, ten hashtag obowiązuje na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, a my możemy pokazać Państwu w tym momencie klip, który nagraliśmy razem z redaktor Hanną Shen, gdzie dziękujemy Tajwanowi za pomoc w walce z koronawirusem. Jest to pomoc, którą otrzymaliśmy w darze, a nie tak, jak kupujemy od komunistycznych Chin wadliwą pomoc.
I jeszcze jest właśnie druga cecha tej pomocy, że to jest prezent, a po drugie nadaje się do użytku. Pomoc komunistów chińskich, to trzeba słono płacić. Trzeba konekcje jeszcze polityczne zrobić, trzeba się kłaniać w pas na lotnisku, jak premier się zhańbił, witając to chińskie badziewie. I najważniejsza cecha, można je wyrzucić na śmietnik, do niczego się nie nadaje. I to jest różnica między komunistycznymi Chinami a wolnym Tajwanem.
Prosimy.
We've been always admiring Taiwan for fighting against communism, but now we love Taiwan for help when we, Polish people, fight against CCP virus. We thank you from all our Polish heart.
谢谢, Taiwan. 多谢. 辛苦也, Taiwan.
对中国说no, 对台湾. Sure, yes.
Say no to communist China.
Say yes to Taiwan.
Pani redaktor, zdaje się, że były premier William Lai, któremu podobała się nasza akcja Idź Pod Prąd, Say Yes to Taiwan, Say No to China, został wiceprezydentem Tajwanu. Czy to prawda?
Tak, to prawda. To jest polityk, który zauważył Państwa klip, który się na ten temat wypowiedział, któremu się on podobał, Say Yes to Taiwan, Say No to China. I teraz to jest, od wczoraj, to jest wiceprezydent Tajwanu. To jest taki no, bardzo patriotyczny, bardzo proniepodległościowy. Znaczy ogólnie o politykach z tej partii, która teraz rządzi DPP, mówi się że to są, to jest partia proniepodległościowa, ale no są takie, tacy przedstawiciele jak obecna prezydent, ona bardziej stawia nacisk na tak zwany status quo, żeby to było mniej więcej tak jak jest, żeby no nie bardzo za dużo zmieniać, to znaczy tam ona jest za tym, żeby zachować nazwę na razie Republika Chińska, ewentualnie w nawiasie Tajwan, no a William Lai już takim politykiem nie jest, no to jest człowiek, który bardzo jasno mówił kilka razy w swoich wywiadach, że misją jego życia jest niepodległy Tajwan. On też twierdzi, że ten Tajwan jest niepodległy, no bo ma wszystkie atuty takiego państwa niepodległego, suwerennego, ale no, żeby to było jednak w pełni zamanifestowane w nazwie państwa, w tym, że jest nowa konstytucja, że Tajwańczycy mogą jeździć po świecie z napisem na paszporcie tylko i wyłącznie Tajwan. No to jest taki polityk bardzo proniepodległościowy, to jest na pewno ten polityk, którego no, w Chinach na tym stanowisku nie chciano widzieć.
Dziś wieczorem, tak jak mówiliśmy, niespodzianka ze strony Grety Samuel i nowa ilustracja właśnie z okazji zaprzysiężenia prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen, a także w podziękowaniu Tajwanowi za pomoc całemu światu. Tutaj dwa hashtagi: Taiwan for all, all for Taiwan. I jeszcze jest to odnośnie tej akcji. Cały wolny świat wspiera Tajwan w tym, żeby został członkiem Światowej Organizacji Zdrowia, ponieważ to Tajwan najlepiej poradził sobie z koronawirusem
i jako
na
pierwszy
całym świecie. Dokładnie. Pani redaktor, mamy, mam nadzieję, film zrobiony przez młodzież tajwańską i zagraniczną. Dlaczego Tajwan tak dobrze poradził sobie z koronawirusem? Mam nadzieję, że zaraz za chwilę go Państwu zaprezentujemy. Jakby Pani powiedziała, dlaczego ta akcja, czyli przyłączenia Tajwanu do WHO, jest tak ważna dla Waszej wyspy?
Ja myślę, że Tajwan po prostu może się podzielić doświadczeniem, swoim doświadczeniem. To jest doświadczenie kraju, który no, poradził sobie z pandemią. My w tej chwili mamy aktywnych przypadków, zdaje się 33. Dziś mamy jeden nowy, to chyba jest 33. W sumie to jest 441, ale w większości to jest no, wyleczonych, 7 przypadków śmiertelnych. I jak, no, pierwsze zakażenie 21 stycznia, czyli od 21 stycznia do dziś 441 przypadków i właściwie wszystko wyleczone, prawda? No to można powiedzieć, że te 32 chyba w tej chwili zakażenia i 7 śmiertelnych, no to jest to, co na dziś po tylu miesiącach Tajwan ma. No przez ostatnie 15 dni na przykład nie mieliśmy żadnego przypadku. Dzisiaj po raz pierwszy jeden przypadek i to z zagranicy, bo tylko taki, jeśli mamy w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach to mamy. To pokazuje, że Tajwan poradził sobie bardzo dobrze, jak nikt inny na świecie, i to, jak sobie poradził, a także, i to jest bardzo ważne, jaką rolę tutaj odgrywają Chiny, to znaczy dlaczego sobie Tajwan poradził, bo jak odczytywał, co się dzieje w Chinach, jak zdobywał te informacje, jak je traktował, to jest to wszystko, co powinno być na takich forach międzynarodowych opowiadane. Jeżeli jest jakieś, tak jak teraz się odbyło to Światowe Zgromadzenie Zdrowia, to ono powinno być właśnie na ten temat. My nie powinniśmy słuchać przewodniczącego Xi Jinpinga, jakiegoś komunistycznego aparatczyka, który tam sobie opowiada, jak to Chiny wspaniale sobie poradziły i teraz nam będą pomagać i w ogóle jaką to oni wspaniałą rolę odgrywają dla wsparcia tego światowego zdrowia publicznego. Tylko my powinniśmy posłuchać doświadczenia Tajwanu, co on zrobił krok po kroku, jak dobrze analizował i rozumiał to, co się dzieje, skąd miał te informacje z Chin i dlaczego tak wcześnie i co one oznaczały już na samym początku. No niestety tego głosu Tajwanowi nie dano, Tajwano nie dopuszczono do tego zgromadzenia. W poprzednich latach do 2016, od 2009 Tajwan mógł brać udział w tych zgromadzeniach jako obserwator. W momencie, kiedy do rządu, do władzy doszła Tsai Ing-wen i partia proniepodległościowa, to Pekin wpłynął na Światową Organizację Zdrowia i zakazał Tajwanowi udziału w takich spotkaniach. No ale to w tym roku było szczególne, no bo jesteśmy właściwie no, cały czas w trakcie tragedii, która się rozgrywa od wielu miesięcy, i należy rozmawiać na ten temat, co zrobić, żeby temu zapobiec w przyszłości. Tutaj państwem, które na pewno powinno zabrać głos, jest Tajwan i to się nie wydarzyło.
Zobaczcie Państwo, jak Tajwan świetnie poradził sobie z epidemią koronawirusa i wracamy za chwilę.
W dzisiejszych czasach wszystko bardzo szybko się zmienia. Po opublikowaniu poprzedniego filmu zaczęliśmy wszędzie dostrzegać znaki i ostrzeżenia. Postanowiliśmy dowiedzieć się, gdzie nowe zasady są egzekwowane i sprawdzić, czy są one skuteczne na Tajwanie. Dzisiaj pokażemy Wam, jak Tajwan radzi sobie z tą pandemią, a także jak inne kraje mogą się od niego uczyć. Jedziemy do centrum miasta, by sprawdzić, czy nadal jest tam dużo ludzi. Zajrzymy do centrów handlowych, na ruchliwe ulice, a także do stacji metra i innych miejsc. Odwiedzimy także sklepy spożywcze, by sprawdzić, czy ludzie wpadają w panikę i wykupują towary. Zabierzemy Was do jednego z najbardziej ruchliwych miejsc w Tajpej, do rejonu Xin'i. Oprowadzę Was. Jesteśmy tuż przed Tajpej 101. Czy w tym parku jest zwykle duży ruch? Tak. Tak nawiasem, ona wcześniej pracowała w 101. Nie jest bardzo zatłoczone, ale zwykle przychodzi tu sporo ludzi. Jest piątkowy wieczór. Spójrzcie. Pierwszą rzeczą, którą zauważyliśmy, była liczba osób chodzących po okolicy. Wyszliśmy około 17:30 i jest mniej ludzi niż zwykle. Wygląda na to, że ludzie dystansują się lub wychodzą tylko po niezbędne rzeczy, a może wciąż są w pracy. Przechodzimy przez centrum handlowe Tajpej 101, aby zobaczyć, czy ludzie stosują środki ostrożności, takie jak noszenie masek, dezynfekcja czy zachowywanie odległości. Jesteśmy pod wrażeniem tego, że na budynkach wywieszono znaki i ostrzeżenia przy każdym wejściu. W centrach handlowych, gdzie zwykle jest tłoczno, teraz jest mniejszy ruch. Ale sklepy wciąż działają. Ludzie wiedzą, że rząd wprowadził więcej zasad i to sprawia, że czują się bezpieczni, tak długo jak każdy się do nich stosuje i pamięta, by nie osiąść na laurach zbyt wcześnie, ponieważ sytuacja może zmienić się szybko podczas pandemii. Dystans społeczny nie jest nowym terminem i widać, że ludzie przestrzegają zasady zachowania 1,5 metra odległości, gdy jest to możliwe. Teraz idziemy do sklepu spożywczego, aby sprawdzić, czy ludzie wykupują produkty. Zazwyczaj rzeczami, które wykupowane są szybko, są zupy błyskawiczne, papier toaletowy i konserwy. Ale zdaje się, że mieliśmy rację, że panika zakupowa nie jest problemem na Tajwanie. Półki są pełne i towar jest łatwo dostępny dla wszystkich. Byliśmy również ciekawi, jak działają kina, więc pojechaliśmy, by to sprawdzić. Płyn do dezynfekcji przy wejściu? Jest. Długie kolejki? Brak. Do kin chodzi teraz chyba mniej osób, ponieważ są to miejsca, w których wirus może łatwo się rozprzestrzeniać. Późnym wieczorem kierujemy się na stację metra, aby zobaczyć, co tam się dzieje. Rząd niedawno wprowadził wymóg noszenia masek przez cały czas podczas korzystania z transportu publicznego. Jeśli nie masz maski, nie zostaniesz wpuszczony lub zostaniesz ukarany grzywną w wysokości 50 000 tajwańskich dolarów. Są również skanery temperatury i pracownicy, którzy sprawdzają, czy wszyscy noszą maski. Po drodze do domu widzimy więcej znaków i ostrzeżeń wzywających do przestrzegania środków ostrożności. Dystrybucja masek jest również kontrolowana i jednakowo dostępna dla wszystkich. Teraz można zamówić maski w liczbie 9 sztuk na 14 dni. Zostaną one dostarczone w dogodnym dla Ciebie czasie. Ostatnio w internecie pojawiają się wiadomości o tym, jak Tajwan pomaga innym narodom w walce z COVID-19. Miliony masek są przekazywane do krajów takich jak Hiszpania, Włochy, USA i wiele innych. Niedawno media mówiły o kobiecie z zagranicy, która nie mogła kupić masek, a miejscowi dali jej swoje, by mogła uchronić się przed wirusem. Tajwan dzieli się również swoimi informacjami z resztą świata, dlatego można powiedzieć, że świat jest silniejszy, gdy wszyscy pracują razem. Oto wkład Tajwanu w pomoc innym narodom. Miejmy nadzieję, że wpłynie to na uznanie Tajwanu na całym świecie. Przez ten film chcemy powiedzieć światu, że Tajwan może pomóc i pomaga. Do zobaczenia w następnym filmie.
Ten materiał to jest świetny przykład na to, jak ten social distancing, czyli zachowywanie odstępu między osobami, a także używanie maseczek, używanie płynów dezynfekcyjnych, zamykanie granicy i taka ogólna roztropność społeczeństwa, solidarność i zaangażowanie może wpłynąć na praktyczne ograniczenie pandemii i to jest też, to zadaje kłam tym wszystkim teoriom mówiącym, że kwarantanna i ten social distancing to jest bez sensu, że tak naprawdę trzeba żyć normalnie, tak jakby nigdy nic, jakby się nic nie stało. Tajwan pokazuje, że zachowanie takich środków ostrożności dopiero wtedy umożliwia normalne życie.
No, mnie trzy rzeczy takie bardzo poruszyły w tym filmie. Pierwsze to ta samodyscyplina Tajwańczyków, czyli widać, że absolutnie społeczeństwo tajwańskie nie uległo chińskiej komunistycznej propagandzie, że albo tego wirusa w ogóle nie ma, że te szpitale są puste, że to jest tylko jakiś fake, albo że to jest jakiś taki niegroźny wirusek typu jakaś grypka, trypka. Widać, że cały Tajwan bardzo poważnie potraktował to wyzwanie rzucone wolnemu światu przez komunistów chińskich i nie uległ propagandzie. Druga sprawa to zaufanie do rządu. Widać, że rząd sobie zapracował na takie zaufanie, że jeśli rząd przedstawia, słuchajcie, zróbcie tak i tak, no to ludzie myślą, aha, ktoś o nas myśli, ktoś wie, na czym to polega, ktoś podejmuje racjonalne decyzje, a nie jakieś durnoty typu niewchodzenie do lasu czy coś takiego, raz maseczki są nieskuteczne, a zaraz jest potem obowiązek maseczek. No taki rząd nie może mieć żadnego zaufania, to oczywiste. I trzecia rzecz, chociaż mają tak mało przypadków, zobaczcie, tutaj pani Hania mówiła 441 przypadków praktycznie w ciągu 4 miesięcy. U nas mamy 20 tysięcy przypadków i u nas już coraz bardziej widać lekceważenie tych wszystkich zaleceń. Widziałem kuriera jednej z prywatnych firm dostarczających paczki, który już w ogóle olał wszystkie, nawet te firmowe zalecenia i do klientów wychodzi bez żadnej maseczki i tak dalej, i tak dalej. A tam mówią, my dalej przestrzegamy tego reżimu, bo kiedy otworzymy zbyt wcześnie, no to wszystko wróci i całe to nasze poświęcenie weźmie w łeb. Także bardzo mądry naród. No, pani Haniu, pełen, że tak powiem, podziw, no i zazdrościmy, że w tak mądrym społeczeństwie pani żyje.
Znaczy ja też powiem, znaczy ja widziałam taką mądrość Tajwańczyków, widziałam też ich ten pragmatyzm, ale powiem szczerze, że no w tej chwili to rzeczywiście no aż dumna jestem, z ich jestem dumna i bardzo się cieszę, że mogłam to zobaczyć, dlatego że no to jest doświadczenie, które jak patrzę, jak państwo opowiadacie, co się dzieje w Polsce, jak mi rodzice opowiadają, co się dzieje w Polsce, no to doświadczenie, jakie ja mam tutaj, jest zupełnie inne. Jest rzeczywiście takie ogromne zrozumienie powagi sytuacji od samego początku. Tutaj żaden liczący się polityk, który jest w parlamencie albo jest nawet nie w parlamencie, ale z takiej no dość znanej grupy czy partii, no nie mógł sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że to jest jakaś grypka, bo od razu byłby wręcz oskarżony o to, że jest jakimś chińskim agentem. Także to było nie do pomyślenia coś takiego. Oczywiście w internecie, w różnych portalach społecznościowych były takich pełno chińskich troli. Cały czas jesteśmy pod atakiem tej partii Umao Tang, partii 50 groszy, czyli płatnych chińskich troli. Ale to jest no zupełna inna sfera działania. To nie wchodzi, nie wpływa na działania polityków. Oni sobie nie mogli pozwolić na coś takiego. No i mamy Tajwańczyków, którzy wiedzą, co znaczy, kiedy coś się zaczyna w Chinach, jakie to może mieć konsekwencje dla całego świata i wiedzieli, że przede wszystkim no, trzeba teraz zadbać o siebie, o swoje rodziny, zdyscyplinować się. I nawet teraz, kiedy no, mamy właściwie wszystko pod kontrolą. I ja nigdzie się nie boję wychodzić w tej chwili, bo wiem, że te przypadki już są wyłapane. Wiadomo, kto wrócił, w jakim czasie z zagranicy i tam spodziewamy się, jeżeli jakiegoś przypadku, to właśnie tam. Ale cały czas ludzie chodzą w maseczkach, cały czas dezynfekują ręce, cały czas starają się, chociaż jak mówię, no to jest mała wyspa i Tajwańczycy jednak przyzwyczajeni są do takiego bycia, brzydko mówiąc, w kupie. No to starają się jednak tam, szczególnie w takich miejscach, gdzie to jest bardzo ważne, jak na przykład w szpitalach, w szkołach, żeby jednak na różnego rodzaju imprezach, tak jak wczoraj była inauguracja, ona się jednak odbyła, ale odbyła się właśnie takim ograniczonym i widać było ten social distancing. Te osoby, które brały udział, no to było widać, jak one daleko od siebie siedzą. To nie wyglądało normalnie, no ale tak należało to tylko i wyłącznie, tak można to tylko i wyłącznie było zrobić.
Możemy rzeczywiście dużo uczyć się od Tajwańczyków. Ja przypomnę, że ten program jest interaktywny. Zadawajcie pytania, piszcie komentarze na czacie hashtag IPPTV. My zaraz będziemy do nich przechodzić, ale najpierw przejdźmy.
Mogę coś jeszcze dodać, bo na przykład myślę, że bardzo dużą rolę odegrała właśnie taka transparentność. No, ja często słyszę, no w Polsce też nie jest przecież informacja, wszyscy wiedzieli, co się dzieje. Znaczy ja widziałam kilka konferencji prasowych, między innymi ministra zdrowia, no to jeżeli to były jakieś pytania, to zdaje się, to były pytania, na które wcześniej były podawane panu ministrowi. Na Tajwanie to nie, ta konferencja prasowa nie wygląda. Te codzienne konferencje ministra zdrowia to są dziennikarze, którzy przychodzą, każdy może wejść, dziennikarz. I to są pytania, które oni tak rzucają jemu i on musi na to odpowiadać. I to są często niewygodne pytania, ale to jest też, co oni sami, to co sami mówi ten minister zdrowia, że to jest dla nich także nauka, bo być może oni czegoś nie zauważyli, coś może im umknęło, a na coś dziennikarze, na jakieś braki mogą zwrócić uwagę, a dziennikarze często mają te informacje od społeczeństwa, którzy piszą, którzy alarmują na Facebooku, coś napisali, że coś jest nie tak. I to jest sposób na to, żeby to skorygować. Także no, transparentność i pełny dopływ do informacji to na pewno ma miejsce tutaj na Tajwanie.
To ja jeszcze dołożę chyba zdjęcie z pani Twittera, czyli wnętrze gabinetu ministra zdrowia Republiki Tajwanu. To jest skromny pokój, biurko, krzesło, o dziękuję bardzo, biurko, krzesło i widzicie jakaś prowizoryczna leżanka. Wejdźcie do Ministerstwa Zdrowia w Polsce, zobaczycie Bizancjum, limuzyny, złoto, lokaje i tak dalej, a do tego brat ministra z grancikiem 170 milionów złotych.
Tak, znaczy to jest właśnie też, co tutaj widać, no, sposób ubierania się tajwańskich polityków, tego właśnie, jak wyglądają te biura. No, one są naprawdę, no, w porównaniu z tym, co często widzimy w Europie, naprawdę no, takie dość skromne. No. Oni nie szukają tutaj jakiegoś luksusu. To zresztą jeden z polskich europosłów, który przyjechał tutaj na Tajwan, powiedział, że jak grupa europosłów razem z nim przyjechała, no to mówili, że widać tą różnicę pomiędzy Tajwanem i Chinami. Jak jadą do Chin, to są bardzo hucznie przyjmowani, a na Tajwanie to jest tak skromniutko. No, pójdą z nimi na obiad, jest jakaś kolacyjka, ale to wszystko jest takie, takie raczej często ich zabiorą do takich lokalnych, takich wydawałoby się takich swojskich miejsc, żeby im pokazać, jak Tajwańczycy na co dzień żyją. Czasem zabiorą ich do jakiegoś lepszego lokalu, ale to nie jest takie co chwila pięciogwiazdkowy hotel. Także no to politycy też widzą, którzy przyjeżdżają, że tutaj jest zupełnie inny stosunek do tego, no, jak wydawane są pieniądze. Znaczy tutaj obywatele naprawdę, Tajwańczycy jedno, co na pewno bardzo pilnują, to jak ich władza wydaje pieniądze.
I bardzo dobrze.
To jest coś, co Tajwańczycy uwielbiają na to patrzeć i uwielbiają to komentować i uwielbiają krytykować za to.
I bardzo dobrze też tego możemy się od nich uczyć. Pani redaktor wspomniała o tych konferencjach prasowych, że to nie jest do pomyślenia, żeby wcześniej przygotowywano pytania tym, którzy występują na konferencji politykom, i każdy może wejść na taką konferencję dziennikarz, a pani redaktor nie wpuszczono swego czasu na konferencję Xi Jinpinga w Warszawie. Tym się niestety jeszcze różnimy.
Znaczy to nawet nie była konferencja, bo tam nie można było, z góry było powiedziane, że nie będzie zadawania pytań. Ja nie wiem, czego oni się bali, czy ja tam wyciągnę flagę Tajwanu, no nie wiem, no, w każdym razie to państwu pokazuje, jaka to jest paranoja po prostu. Znaczy, ja rozumiem, że Xi Jinping tego może nie chcieć, ale polscy politycy, którzy, ja nie mam, powiem szczerze, ja po Chińczykach się czegoś takiego spodziewam, że będą blokować, że jest cenzura, kłamstwo i tak dalej, to wiem, oni już od tak lat działają, teraz nam ta pandemia to jeszcze tylko pokazała w najgorszym wydaniu. Ale że polskie władze wiedzą, że to nie jest konferencja, się czegoś bały?
Tak, bo to...
To państwu pokazuje, jak są zastraszeni.
Zakaz dla pani Hani przyszedł oczywiście z żądania ambasady chińskiej, ale wykonany przez lokaj polskiej narodowości, czy polskojęzycznych, o tak powiemy.
To określenie jest bardzo użyte przez właśnie tego czeskiego polityka lokaje. No to jest właśnie to, czego Chińczycy od nas oczekują. Oni chcą, żeby polscy politycy byli lokajami. To jest to, co także Donald Trump inaczej określił. On określił Światową Organizację Zdrowia jako marionetkę Chin. Oni potrzebują lokali, marionetki. To jest to, co oni uważają tak zwanych partnerów. To jest to, co oni nazywają win-win. To znaczy my, niewolnicy, marionetki i ich lokaje.
Jeżeli pozwolicie, to chciałabym przejść do analizy wystąpienia Radosława Pyfela z Uniwersytetu Leona Koźmińskiego. Nazwany został ekspertem do spraw chińskich w radiu.
Znaczy, ja bym z tym wnet. Z uniwersytetem nie przesadzał, to jakiś tam chiński komunistyczny bank. To tam rozumiem, że to jest ich że tak powiem,
tak został
zatrudniony człowiek. No to mówi jak
tak
trzeba.
Został przedstawiony Radosław Pyfel w radiu wnet przez redaktora Krzysztofa Skowrońskiego. Ta rozmowa jest dostępna w internecie i chciałam panią redaktor zapytać. Radosław Pyfel mówi między innymi, że to w Chinach już się normalnie żyje, trwa normalne życie. To wszystko dzięki technologii. Chiny namierzają chorych. Na świecie tego się nie robi, tutaj parafrazuję, bo przeszkadzają światu, tym wolnym państwom wartości. A w Chinach technologia pozwala śledzić obywateli. Pyfel nie przesądza, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale to jest historyczne. I Polska też będzie to powtarzać. Historyczne decyzje będą zapadać w Pekinie, a my najprawdopodobniej przyjmiemy te decyzje. Pani redaktor, komentarz.
Jest przerażające, myślę, no wiele rzeczy tam jest naprawdę kłamliwych, przerażających w tej wypowiedzi, ale no właśnie takie cały czas podkreślanie, ja tego nie oceniam, czy to jest dobre, czy jest złe, ja nie będę tutaj wydawał opinii. Znaczy, no w naszym normalnym życiu mamy wybierać, mamy jasno decydować, co jest dobre, co jest złe, mamy to dobro i zło nazywać i mamy mówić jasno, po której stronie się opowiadamy. A Pyfel nam mówi, nie róbmy tego, my tak sobie będziemy, powiedzmy, że no taki jest kłopot z wartościami na przykład, no ale ja nie mówię, czy to jest dobre, złe, że wartości to jest jakiś kłopot, no nie mówię, czy to jest dobre, czy złe, że tam Chińczycy wszystkich inwigilują, że ta inwigilacja nie służy do tylko, żeby wyłapać chorych, bo to nie tylko przecież o to chodzi, prawda, ta inwigilacja służy o to, żeby wyłapać chrześcijan domowych, żeby wyłapać Ujgurów i wsadzić ich do obozów koncentracji, żeby wyłapać tam tych członków Falun Gong, a potem pobrać na żywo od nich organy i sprzedać ich paru aparatczyków komunistycznych, na tym zarobi. No do tego służy ta technologia. No ale nie mówmy, czy to jest dobre, czy jest złe. Nie oceniajmy.
Ja miałem też podobne odczucia, dokładnie coś takiego jak odruch wymiotny, jak słyszałem tę propagandę diabelską, no bo odrzucenie moralności to jest propaganda diabelska. To już nie jest tylko komunizm, to jest diabelstwo uprawiane przez redaktora Skowrońskiego i tego bubka jakiegoś, którego zaprosił. Postawili swoje dupy na jakiejś wielkiej górze i twierdzą, że tam siedzą. Ja twierdzę, że siedzą w kieszeni, a nie na jakiejś górze. No ale niech tak będzie. Siedzą na jakiejś górze i obserwują, jak tu walczą ze sobą tygrysy amerykański i chiński. Nie? Czyli to już jest pierwsze kłamstwo. Zrównanie wolnego świata z totalitaryzmem komunistycznym, zbrodniczym. Nie? Że tu my patrzymy i kto wygra, no to nie ma żadnego znaczenia. Dalej kłamstwem jest, że oni tak siedzą obiektywnie i patrzą neutralnie, co się będzie działo dookoła, bo przecież wiemy, że redaktor Skowroński przeróżne mędy szmatławe zaprasza, które realizują politykę komunistycznej partii Chin. Także absolutnie nie jest to prawdą, że siedzą i tak obserwują, co się dzieje, tylko są aktorami uczestniczącymi w tym pojedynku, niestety po niewłaściwej stronie. I dalej, to już najwyższy taki jakieś obrzydzenie mnie bierze, kiedy widzimy, jak wolny świat krwawi, jak giną wartościowi czescy politycy, swoje życie dają, można powiedzieć, na szale zwycięstwa wolnego świata. Jak na przykład Australia teraz musi stawić czoło, można powiedzieć, takiej retorsji chińskiej, 70% cła, wycofanie studentów i tak dalej, czyli no ogromny atak na Australię, która jasno przeciwstawiła się komunistom i stanęła po stronie Stanów Zjednoczonych, czy Tajwan, o którym mówiliśmy tyle czasu. Przecież tam ludzie cały czas, kilkadziesiąt kilometrów od wyrzutni chińskich komunistycznych, żyją w strachu. A Ci towarzysze mówią, że oni z założonymi rękami siedzą na jakiejś górze i obserwują. Po prostu nie mam słów, żeby wyrazić obrzydzenie dla tego towarzystwa.
Tak, to jest, no, ten wywiad jest szczególnie obrzydliwy, ale jeszcze z tego obserwowania im wyszło, że no, wszystko to, co Chińczycy ustalają, to my i tak, Polska i tak to przyjmie. Za chwilę było ten wprowadzenie, że za chwilkę będzie, jutro się zaczyna ta sesja parlamentu chińskiego i co tam będzie ustalone, to Polska, to co na tej sesji tego komunistycznego, totalitarnego państwa będzie ustalone, to Polska i tak to przyjmie. Znaczy to jest takie stawianie, mówienie, patrzymy z góry, no nie wypowiadamy się, co jest lepsze, co jest gorsze, ale mówimy wam, że i tak to chińskie jest lepsze. No to jest takie, no po prostu strasznie się to słucha. Jakieś rzucanie haseł typu wielkie wydarzenie historyczne i tu okazuje się, że wielkim wydarzeniem historycznym jest to, że Xi Jinping powiedział, że on teraz zapłaci 22 miliardy do Światowej Organizacji Zdrowia, tej organizacji zdrowia, która nas wszystkich okłamała i dlatego dziś Polacy umierają, Polacy chorują, a polska gospodarka cierpi na tym. No i to było wydarzenie historyczne według pana Pyfela.
Celową impotencję dziennikarską towarzysza Skowrońskiego zaobserwowałem przy pytaniu, które słusznie zadał, no, że Chiny oszukały całą Europę sprzedając badziew, który nie nadaje się do użytku. I co odpowiadał pan Pyfel? Najpierw coś zaczął, jakieś farmazony, potem powiedział, że bardzo dobrze zarobili komuniści chińscy, 12 tam, nie wiem, miliardów dolarów, czy
Chiny
może jeszcze...
Chiny zarobiły na sprzedaży maseczek 12 miliardów dolarów, osłabiło
tak.
To spadek eksportu.
Zobaczcie,
i Chiny są wciąż na plusie.
Czyli on chwali złodziei, rozumiecie państwo? Tak. Chwali złodziei, a impotent dziennikarski Skowroński siedzi i nic. I tylko się zaciąga tymi onucami chińskimi i dalej tam się buzuje i siedzi razem z tym dziadem na tej górze i obserwuje. No to dla mnie to jest już rynsztok dziennikarski Skowrońskiego. A tak a propos, choć zna mnie osobiście, choć byłem w jego programie, choć zna redaktor Eunikę, moją córkę, która też tam dwukrotnie była w programie, zobaczcie, siedzi na tej górze, niby taki neutralny, a jakoś nas nie zaprasza.
No właśnie, to też jest straszne, tak jak mówicie, że to nie jest taka nachalna propaganda. Chiny, komunizm.
Dla mnie jest nachalna, ale...
Idźmy za Chinami, ale ci dwaj panowie mają świadomość, nawet o tym mówią, że ich słuchacze no nie do końca zgadzają się z tym komunizmem chińskim. Przecież na antenie Radia Wnet też występuje Hanna Shen i mówi o tym zagrożeniu. Tutaj wspominają nawet o tym zagrożeniu, ale tak jak rozmawialiśmy, no zagrożenie jest, może i tak, ale Chiny wygrają tę wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Już pokazują Niemcy, dają nam przykład, żeby jednak postawić na Chiny, a nie na USA, a przecież my z Niemcami mamy wielkie interesy i powinniśmy pójść tą stroną. No i tak niestety czy stety będzie, że cały świat będzie musiał śledzić swoich obywateli i wykorzystać technologię, żeby tych obywateli skontrolować. No i rzeczywiście, no tak jak słuchając Pyfela i Skowrońskiego, no to trudno tu powiedzieć, no takie prognozy, rzeczywiście trzeba iść za tymi Chinami, no bo to już jest nieuchronne. Pani redaktor.
Znaczy tak, to jest takie przedstawianie Polakom scenariusza jedynego, tylko to się może wydarzyć, tylko możemy postawić na Chiny, tylko Chiny odniosą sukces, one na pewno ten totalitaryzm cyfrowy wprowadzą wszędzie na świecie. I inni na to stawiają. To, że ukazał się jakaś ankieta, to już jest, no, znaczy, że już wszyscy inni, a na pewno wszyscy w Niemczech na to stawiają, no to jest, no to już my też musimy w związku z tym. No to są takie, no, to już przerabialiśmy. Znaczy, takim tonie przemawia też Bartosiak, mówiący, że nie ma innego wyjścia. My, że Chińczycy to jest ta siła wschodząca, Amerykanie już tracą siłę, oni już nie są tym przestają być mocarstwem, ale myśmy to już przerabiali w historii. W latach 70. Dokładnie to samo było, jeżeli chodzi o Związek Radziecki. Nawet w Stanach Zjednoczonych to było bardzo silne, gdzie bardzo mocne były głosy, że Związek Radziecki to jest ta wschodząca siła, że Ameryka słabnie i że trzeba się jakoś z Rosjanami dogadać. Powoli politycy amerykańscy zaczęli się budzić. Stworzono między innymi komitet obecnego zagrożenia, właściwie była jego reaktywacja. Przyszedł do władzy Ronald Reagan, który zaczął wykorzystywać właśnie ludzi działających w tym komitecie, którzy no, zajmowali się Rosją i zagrożeniami z jej strony, i okazało się, że no, nie jest tak, że Rosja nie jest do pokonania, nie jest tak, że Ameryka jest stroną przegraną. Także Chińczycy w tej chwili dokładnie powtarzają ten sam scenariusz, który już kiedyś przerabialiśmy. Oni potrzebują takie tuby, które będą w polskim społeczeństwie, one w każdym społeczeństwie będą teraz, w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, które będą przekonywać lokalną społeczność, polityków i tak dalej, no, że Chiny są tą stroną wygraną. Wszystko temu przeczy, bo wiemy, jak ogromne problemy ma i partia komunistyczna sama ze sobą, jak ogromne problemy ma chińska gospodarka, ale to wszystko jest nieważne. Trzeba zbudować taką ładną historyjkę o tym właśnie, jak my to siedzimy na tej górze, pan Bartosiak rzuci parę ładnych terminów i trzeba jakoś no, to tak ładnie opakować, żeby Polacy uwierzyli, że Ameryka się kończy, tylko i wyłącznie Chiny, tylko i wyłącznie ich musimy się trzymać.
Oczywiście pan Pyfel cytuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, mówi, że wiele prognoz pokazuje, że będą Chiny mieć dodatni wzrost gospodarczy w tym roku i też mówi, że optymistyczne dane są dla Polski. PKB ma spaść tylko około 5% i to będzie mniejszy spadek niż w Europie Zachodniej, czyli pokazuje, że jak pójdziemy z Chinami, no to będzie nam lepiej. Czy to prawda?
Po pierwsze, dodatni to znaczy 0,5% na przykład, no co to znaczy dodatni, prawda? No wszystko jest, wiemy, że w te trzy pierwsze kwartały są straszne. Te informacje, jakie mamy dla Chin, te informacje, jakie mamy od wielu firm w Chinach, na przykład Foxconn kazał swoim pracownikom, ta firma, która produkuje dla Apple, kazała swoim pracownikom wziąć 4-miesięczny urlop i to teraz, od maja, czy 4 miesiące od maja, tam właściwie większość pracowników nie będzie pracować. Wiemy, że na łeb, na szyję lecą wynagrodzenia dla tych robotników, którzy kiedyś mieli, przed pandemią zarabiali $700 amerykańskich miesięcznie. Teraz po pandemii okazało się, że ich wynagrodzenie zmniejszono do około $280. Jest ogromne bezrobocie. Nawet oficjalne dane chińskie mówią, że ono wzrosło. Oficjalne dane mówią, że to jest tylko i wyłącznie 6%. Wśród młodych ludzi to jest ponad 13%. Ale to nie uwzględnia tej ludności robotników migrujących, których jest 300 milionów. Wielu ekspertów mówi, że no na pewno na dziś to takich bezrobotnych w Chinach jest około ponad 200 milionów. Także no, gdzie tutaj sygnały na to, że ta gospodarka będzie miała za chwilę jakiś boom, że ona się będzie świetnie rozwijać? No nie. Wprost przeciwnie, ona ma ogromne problemy, zwłaszcza to bezrobocie, które za chwilę, jeszcze teraz licznych protestów nie widać, bo ludzie boją się nadal jednak koronawirusa, ale które na chwilę mogą się przerodzić w protesty na ulicach dużych miast chińskich. Także władza chińska bardzo dobrze sobie zdaje sprawę, że no teraz mówienie o jakimś wzroście gospodarczym, zresztą to powiedział premier Chin w jednym ze swoich wystąpień już pod koniec lutego, powiedział, że teraz w ogóle nie powinniśmy sobie zawracać głowy jakimś wzrostem gospodarczym, teraz musimy sobie zawracać głowę zatrudnieniem, bo to będzie ogromny problem i dziś widać, że jest ogromny problem.
A to jeszcze dołożyłbym wypowiedzi jasne polityków i ekspertów amerykańskich. Nie dalej jak wczoraj w programie popołudniowym gościliśmy eksperta, który pracował dla wywiadu Stanów Zjednoczonych, pana Cora, i on jasno mówił, że jeśli niebawem sądy amerykańskie zdecydują o tym, że winne są komunistyczne Chiny za rozsianie koronawirusa, wirusa CCP, Komunistycznej Partii Chin na cały świat, to komuchy zapłacą. Zapłacą albo anulowaniem długów, jakie kraje wolnego świata czy całego świata mają w stosunku do Chin komunistycznych, to jest około $5 bilionów, albo przejęciem majątku komuchów chińskich, to jest około $1.5 biliona w samych, zdaje się, Stanach Zjednoczonych, tego nie pamiętam, ale szykuje się ogromny, można powiedzieć, ekonomiczny cios w potęgę tego chińskiego giganta zbrodniarza, a pan Pyfel opowiada, że tu nic, że tylko wzrost gospodarczy, bo oszukali na maseczkach i wyszli na plus w handlu w ostatnim nim, no toż to są wartości pyfla i spółki.
Ale o tym, że Chinom grozi duży problem, między innymi izolacja, mówią już sami doradcy partii komunistycznej. Oni mówią o tym, i to już to piszą media w Hongkongu, oni się wypowiadają dla mediów w Hongkongu, że za chwilę rozpocznie się ogromna izolacja geopolityczna Chin. I to będzie wynikiem tego, co wydarzyło się w okresie pandemii, że handel będzie dla Chin dużo inaczej wyglądał, że te szlaki, łańcuchy dostaw się zupełnie zmienią, mniej będzie inwestycji. To grozi totalną izolacją. Także zmiany na giełdzie amerykańskiej, które w tej chwili senatorzy już wprowadzili, przegłosowali ustawę, która ma doprowadzić do zmian na giełdzie amerykańskiej, to znaczy no, będą wymogi odstawiane firmom amerykańskim takie, że będą musiały no, podlegać audytowi w Stanach Zjednoczonych, bo one w tej chwili są na giełdach amerykańskich, a to jest zdaje się 200 firm w tej chwili, ale zupełnie nie mogą być audytowane w Stanach Zjednoczonych, więc my naprawdę nie wiemy, jaki jest rzeczywisty stan tych firm i okazuje się, że może być tak, jak z tą firmą Luckin Coffee, która jest takim chińskim odpowiednikiem, a właściwie konkurentem Starbucksa, gdzie okazało się, że za trzy kwartały zeszłego roku zostały sfałszowane dane ze sprzedaży i to było ponad 300 milionów. Ta firma jest na giełdzie amerykańskiej, fałszywe dane podawała i teraz to wykryto, no i Nasdaq wystosował list do Luckin Coffee i stwierdził, że wyrzucamy was z giełdy i takich firm będzie więcej. Myślę, że w najbliższych miesiącach z tych 200 firm to naprawdę będzie garstka, które zostaną na amerykańskiej giełdzie, wszystko będzie wracać do Chin, więc rzeczywiście ta izolacja nastąpi i to jak mówię, mówią sami ludzie, którzy są związani, którzy wcześniej doradzali, teraz doradzają partii komunistycznej. Także wszyscy wiedzą, którzy się tym zajmują, że tak to nastąpi, ale oni nie chcą, żeby państwo o tym wiedzieli, żeby Polacy o tym wiedzieli, więc muszą odwrócić państwa uwagę i zaczynamy opowiadać takie bajki, że to usiądźcie sobie tam na górze, popatrzcie się na Stany Zjednoczone, popatrzcie sobie na Amerykę i tak poczekajcie.
Tak, to jest zaklinanie węża, to jest, można powiedzieć, kastrowanie polskiej świadomości wśród opinii publicznej i mówiąc o tej izolacji komuchów chińskich, podam przykłady polskich firm, bo po tym apelu, zresztą tu polscy biznesmeni od razu też wyczuli apelu pani redaktor, żeby przenosić produkcję z Chin, zapraszać firmy amerykańskie, firmy japońskie, tajwańskie, które wycofują się z Chin tych komunistycznych i szukają miejsca na całym świecie, oto przynajmniej już dwie polskie firmy, które są notowane na giełdzie w Warszawie, przeniosły produkcję, już ogłosiły wycofanie, zamknięcie zakładów w komunistycznych Chinach, a przeniesienie do Stanów Zjednoczonych. Czy wiecie państwo, co się stało z kursami akcji tych firm? Jak spadły na łeb, na szyję według tego Pyfela i Skowrońskiego? Stanęły dęba! Kiedy akcjonariusze dowiedzieli się o tym ruchu. Proszę sobie sprawdzić na polskiej giełdzie.
Każdy, kto myśli, charakteryzuje się naprawdę wolnym myśleniem, nie czyta tych analiz pana Pyfla i innych typu Bartosiaka, to rozumie, jak niebezpieczna jest w tej chwili sytuacja w Chinach, że bycie tam to jest naprawdę skazywanie się na ogromne problemy, stąd firmy uciekają. Uciekają amerykańskie firmy, japońskie firmy, Tajwańczycy się wynoszą z Chin naprawdę bardzo mocno w tej chwili. Także no, pozostanie w Chinach i liczenie na ten rynek chiński to jest naprawdę katastrofa w ciągu najbliższych miesięcy dla każdego biznesu.
Jak słabe są Chiny i pozycja samego Xi Jinpinga pokazuje sytuacja petycji tych 116 krajów zapoczątkowanej przez Australię o pociągnięcie Chin do odpowiedzialności za pandemię i o międzynarodowe śledztwo w tej sprawie. Rzeczywiście dołączyła się Unia Europejska, inne kraje, ale no Pyfel tak trochę lekceważąco mówi
on
o tej petycji.
Cieszy się z tego.
Cieszy się, że ona została zmiękczona, trochę zmiękczona i tak naprawdę to jego pewnie zdaniem ona do niczego nie doprowadzi, przynajmniej tak można wywnioskować z jego wypowiedzi.
Ja powiem, że akurat w tym to się z nim zgodzę. Ja uważam, że ta petycja jest zła. Uważam, że ona została źle zmieniona. To znaczy, tam nie ma nic w ogóle o śledztwie. Jeżeli się zacznie czytać ten tekst, to tam nie ma nic o śledztwie. Tam jest to jakoś, ja sobie to zapisałam, wczoraj w radiu o tym mówiłam i czytałam ten fragment, że oni nie mówią o śledztwie, tylko to nazywają takie, no bzdety w ogóle, wiadomo, że z tego nic nie będzie. To niestety tutaj zadziałała Unia Europejska, bo to jest wersja tej rezolucji Unii Europejskiej. To jest błąd. No, a Australijczycy się na to zgodzili, bo tam jest jakaś wzmianka o tym, że będzie badanie tego odzwierzęcego pochodzenia wirusa i no, stwierdzili, że no, skoro cała Unia już tak chce, no to oni się na to zgodzą. Ale według mnie ta petycja niestety to nie jest to, co powinno być, bo powinno być jasno powiedziane śledztwo w sprawie początków koronawirusa i tego, co się wydarzyło w Chinach. Niestety tak nie jest. Oni to nazywają jakimś przejrzeniem sytuacji w Chinach. No to się nazywa bardzo, bardzo, bardzo śmiesznie po prostu. I akurat tu pod tym względem to uważam, że no, Chińczycy się z tego cieszą, zresztą Global Times to, się z tego cieszy i tak pisze. I dokładnie to, co piszą w Global Times, czyli tym dzienniku Partii Komunistycznej, powtarza to Pyfel. Także no niestety ta petycja to nie jest coś najlepszego i ja myślę, że tutaj na to nie należy liczyć. Bardziej większą uwagę bym przywiązywała do tego listu, który napisał Donald Trump, gdzie wypunktował, jakie błędy popełniła, błędy to jest delikatnie powiedziane, popełniła Światowa Organizacja Zdrowia. Z tego powinno się Tedros i Światowa Organizacja wytłumaczyć i bardzo jasno powiedział Donald Trump. Nie ma reformy, nie ma żadnych oznak reformy w ciągu 30 dni, to dalej nie płacimy, a być może się stamtąd, z tej organizacji wyniesiemy. Bo rzeczywiście, jeżeli będzie to tylko jakiś przegląd tego, jak, bo to tak dokładnie, przegląd tego, jak kraje zareagowały pod przewodnictwem Światowej Organizacji Zdrowia na COVID-19, to ta rezolucja postuluje. No to przegląd, to co będziemy sobie pisać, a w Polsce to oni kupili testy z Korei, a te testy zapakowali w samolot, ale nieodpowiednio go zabezpieczyli i one się zepsuły, no takie rzeczy będą pisać, prawda? No przecież wiadomo, że nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się dowiedzieli, co się stało między połową listopada a 23 stycznia, kiedy zamknięto Wuhan, co w tym czasie się naprawdę wydarzyło w Chinach.
Teraz według Radosława Pyfela chińska strategia wobec Australii i wobec tych, którzy postulują to międzynarodowe śledztwo, brzmi: zabijcie kurczaka, by zobaczyły to małpy. To jest chińskie przysłowie i to pokazuje, jak Chiny odgryzają się między innymi Australii za te działania. Co to za strategia, pani redaktor?
To, co widzieliśmy w Czechach także, prawda? No postraszymy jednego, może tak postraszyliśmy, że umarł, a może no coś tam dosypaliśmy, że umarł, no to inni już będą mówić inaczej, prawda? No okazało się, że ta strategia nie wszędzie działa. Że nie zawsze jest tak, że kogoś ukażemy, że i to tak, no tak, żeby inni to widzieli, że to przyniesie takie skutki, że inni będą siedzieć cicho. I widzimy to po Czechach chociażby. Takie małe Czechy potrafią się postawić. Nie wydaje mi się, żeby Australia też raptem tutaj zmieniła to, co mówi w tej chwili, bo była tym krajem, który rzeczywiście rozpoczął tę sprawę śledztwa, bardzo mocno na to postawiła. Także nie wydaje mi się, że raptem się zmieniła tutaj szczególnie stanowisko i że nadal, i że w tej chwili jakoś zmięknie w stosunku do Chin. Wiemy, że ma bardzo mocne wsparcie Stanów Zjednoczonych, także myślę, że będzie po prostu budowany taki blok państw, które mają bardzo jasną ocenę tej sytuacji. Znaczy rozumieją, że zagrożeniem i że to, co się wydarzyło, ta pandemia, to, że umierają ludzie na świecie, że chorują, że gospodarki stoją, to jest wina Chin i że trzeba dokładnie prześledzić, co się wydarzyło, zebrać dowody i żądać odszkodowań.
No tu jeszcze pokażę, w jaki sposób rząd Prawa i Sprawiedliwości stanął po stronie chińskich komunistów. My zwróciliśmy uwagę na to, że komunistyczne Chiny robią zapasy zboża przygotowane albo na głód, albo na jakąś wojnę handlową i to z Polski ściągają te nadwyżki zboża, które Polska ma. Zobaczcie Państwo, że w tym samym czasie komuniści chińscy grożą Australii właśnie blokadą kupna ich zboża, czyli ukaraniem ich za właśnie taką postawę domagającą się prawdy o tym wirusie komunistycznej partii Chin, nałożyły chyba, nie wiem, 70% cła na australijski jęczmień, czyli praktycznie zamrze eksport z Australii do Chin, no i będą Australijczycy mieli problemy ze swoją nadprodukcją i tę lukę wypełnia właśnie zboże z Polski, żeby ułatwić komunistom chińskim walkę z Australią. Także absolutnie Polska nie stoi neutralna, tak jak twierdził towarzysz Błaszczak z MON-u, że my się w ten konflikt chińsko-amerykański nie mieszamy. Mieszamy się niestety po stronie komuchów chińskich.
To też jest smutne, że Pyfel i Skowroński idą w taką stronę pragmatyzmu, bo już wiedzą, że Polaków, przynajmniej tych konserwatywnych, patriotycznych, trudno namówić na komunizm chiński, ale właśnie na te pieniądze i na te korzyści albo konsekwencje braku współpracy z komunistycznymi Chinami. Pyfel, no, tak jak mówi o tej strategii zabicie kurczaka, by zobaczyły to małpy, tak samo mówi o strategii innej komunistycznych Chin. Przez lata mówiliśmy, że Chiny staną się globalnym liderem czy hegemonem. Wiele osób uważało, że to propaganda. Chiny ukrywały swe możliwości. Ta epoka się skończyła. Pani redaktor, jeszcze dlaczego Chiny ukrywały swoje możliwości i dlaczego teraz Pyfel mówi jasno?
Cieszy się
i też mówi otwarcie o tym Polakom, o tej takiej kłamliwej strategii komunistycznych Chin.
Bo rzeczywiście początkowo, kiedy Chiny się otwierały, to strategia Deng Xiaopinga była właśnie takie niechwalenie się naszymi możliwościami, chowanie się tych możliwości, a właściwie robienie wszystkiego, żeby się wzmocnić, i to tak bardziej robienie to w ukryciu, z ukrycia. Nie wychodzenie aż tak, nie pokazywanie, jakie są nasze prawdziwe cele. No, Xi Jinping zupełnie to już zmienił. Xi Jinping bardzo jasno pokazuje, jakie są jego cele. Widać, że rzeczywiście zależy mu na hegemonii. Ale to, że Xi Jinping tego chce, a jakie są realia, to są dwie zupełnie inne sprawy. Chińczycy od lat opracowują strategię, jak pokonać Stany Zjednoczone. Wiedzą, że jedynym krajem, który może ich powstrzymać od tego, aby przejęły kontrolę nad całym światem, żeby rzeczywiście ten ich system totalnej kontroli za pomocą między innymi wysokich technologii objął cały świat, jedynym krajem, który jest przeszkodą, i to mówią w wielu dokumentach i książkach napisanych przez oficerów chińskiej armii, to jedynym państwem, które może w tym przeszkodzić, są Stany Zjednoczone. Także wiadomo, że muszą najpierw wyeliminować Stany Zjednoczone, muszą pokonać je, osłabić je totalnie. Zresztą w wielu publikacjach mówią, że jedyną metodą skuteczną do tego jest broń biologiczna, bo inna by odbiła się źle na nich. Ale teraz, teraz w tym momencie, rzeczywiście dążeniem Chin i partii komunistycznej i Xi Jinpinga jest dążenie do hegemonii, ale mówienie o tym, że to się teraz dokonuje, że widzimy, że one teraz dążą, że to są jakieś sukcesy, jak tą hegemonię państwo widzicie? Widzicie te maseczki, które dostajecie? Badziewie, prawda? I tu miała być jakaś udana akcja PR-owa chińska, jak to oni pomagają. Cały świat już zobaczył, że oni nawet jak chcą pomóc, to nie potrafią zaoferować porządnie tej pomocy i nikt już w to nie wierzy. Także jak mówię, trzeba odwrócić jakąś naszą uwagę od tego, co się dzieje wewnątrz Chin, od tego, że Chiny za chwilę będą miały że mają coraz większe problemy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, że to dobija ich gospodarkę, że to może doprowadzić do protestów. Więc zaczyna się opowiadać te bajki o tej hegemonii, którą już teraz widać.
Zanim przejdziemy jeszcze do Waszych pytań, za które serdecznie dziękuję, ja chciałam zapytać panią redaktor o komentarz na temat tego, co zrobiło Stowarzyszenie Nigdy Więcej, rzekomo antyfaszystowskie. W swoim raporcie nazwało zarówno Falun Gong, jak i Kościół Nowego Przymierza w Lublinie sektami. I Epoch Times propagandową agendą, a Joshua Filipa, czyli redaktora Epoch Times z Nowego Jorku, też personalnie zaatakowało za szerzenie jakichś teorii spiskowych. Jak
ja
pani...
też personalnie
Oczywiście,
zostałem.
Pastor Paweł Chory i redaktor...
Lider sekty, ale już tchórzliwie wycofali to.
I redaktor Hanna Shen także została personalnie zaatakowana, jak pani skomentuje.
Znaczy w tym wszystkim najbardziej według mnie no, przerażające jest to używanie słowa sekta, dlatego że no, to jest pokaz, to niestety są te korzenie, wychodzą te połączenia, linki z komunistami, dlatego że no, to w tej chwili tak działają komuniści chińscy. Oni jeżeli kogoś chcą zdewaluować, chcą ośmieszyć, chcą, aby inne społeczeństwa na Zachodzie miały złą opinię o kimś, o czymś, to właśnie no, szukają takich określeń, które mają do tego dokonać. No i bardzo często na przykład właśnie a propos Falun Gong rozprzestrzeniają na Zachodzie takie określenie, że to jest sekta. I to niestety na przykład nawet w Polsce spotkałam się, że niektórzy ludzie to rzeczywiście kupują, nie wiedząc nic, czym tak naprawdę jest Falun Gong. Także no, to jest typowa komunistyczna metoda. No, komunistyczne metody używają tylko i wyłącznie komuniści. Także z tej organizacji to przede wszystkim są komuniści, a nie jacyś tam antyfaszyści czy walczący z rasizmem. No bo to co ja użyłam, no, okazało się, że dla nich istotną informacją jest, że ja mieszkam na Tajwanie. Znaczy to jest argument, on jest śmieszny, ale to jest argument, który wobec mnie zawsze, kiedy chcę się pokazać, że ja na pewno mam jakiś, no coś nieprawdziwego mówię, albo no przynajmniej trzeba z dużą rezerwą do tego podchodzić, to jaki argument jest? Mieszka na Tajwanie, ma męża Tajwańczyka, no to na pewno, no sama nie myśli, prawda?
Tak, no jakby pani redaktor mieszkała w komunistycznych Chinach, nie? No to co innego, to wtedy na pewno ta samodzielność myśli byłaby podkreślana.
Wtedy by się okazało, że ze mnie same złote myśli wychodzą, no a tak to ja mieszkam na Tajwanie. Jak wielu dziennikarzy, którzy gdyby mieszkali w Chinach, to albo by byli w obozie jakimś koncentracyjnym, albo by ich zaraz stamtąd wyrzucili i to w Trybiga. To ja mieszkam, to tak jak samo jak ci dziennikarze, ja mieszkam na Tajwanie. No niestety mam jeszcze męża Tajwańczyka, który pewnie stoi tutaj za tym komputerem i mówi mi co mam mówić, prawda? No bo przecież sama bym tego wszystkiego nie ogarnęła. No to są takie argumenty, znaczy to jest akurat taki najśmieszniejszy w tym wszystkim, ale on naprawdę trafia, bo jego w Polsce zaczął właśnie propagować pyfy. On pierwszy zaczął taki argument wobec mnie stosować. Niestety ludzie, którzy wydaje mi się, że są myślący, na przykład pan Targalski też go zaczął powtarzać, także widać, że to działa. Nawet takie głupie rzeczy działają, a co dopiero jak się kogoś nazwie albo przywódcą sekty, no to już zupełnie podziała, prawda?
Oczywiście Joshua Filip z Epoch Times Nowy Jork pyta Stowarzyszenie Nigdy Więcej, jeśli są antyfaszystami, czy skrytykują komunistyczną partię Chin za wtrącanie Ujgurów do obozów, wykorzystywanie niewolniczej pracy, przerabianie więźniów politycznych na organy, czy powiecie o Chinazji. Za chwilę zaprezentujemy Państwu...
Niech oni nie mówią o tym, co się dzieje w Chinach. Niech oni mówią o komunistycznych, o wpływach chińskich komunistów w Polsce. Skoro oni się tak Polską zajmują i tam w tym swoim tak zwanym raporcie, bo to w ogóle nazywanie tego raportem, no to jest jakimś, no czymś śmiesznym w ogóle, bo raport, w którym jest więcej przymiotników niż dowodów, niż faktów, no to jest na pewno nie jest jakimś dokumentem. Ale no, jeżeli oni naprawdę tak chcą, uwielbiają pisać raporty, jak to jest, jakie zagrożenie ze strony różnych dyktatur i niebezpiecznych systemów, no to niech mówią o chińskich wpływach, chińskich komunistycznych wpływach w Polsce.
Tu jeszcze no, taka kabaretowa sytuacja, że gazeta Michnika, gazeta wyborcza, która kreuje się na taką gazetę, która prawa kobiet reprezentuje, żeby nie były dyskryminowane, prawa mniejszości, żeby te mniejszości nie były dyskryminowane, powołała się na raport, w której kobieta jest dyskryminowana za to, gdzie mieszka i jakiego ma męża, z jakiej narodowości, no a telewizja, która mówi o zbrodniach komunistycznych, została zaatakowana za to, że jest prowadzona przez pastora, który jest przywódcą niebezpiecznej sekty. No to jest, że tak powiem, spadły gacie Michnikowi, że tak powiem, przez całą Polską.
Bo potem zdaje się był jakiś następny raport, w którym oni pisali o państwu i Lewandowskim. I to już Polska The Times się na to powołała, prawda? Znaczy, dla mnie to, że tam ta organizacja raporty pisze, no niektórzy tak mają, jednych czyści mają jakieś, zatruli się czymś, inni piszą takie głupawe raporty, prawda? No, ale to, że to główne jakieś media, czołowe media w Polsce się powołują na coś takiego, przez to, co oni tam napisali, gdziekolwiek oni to napisali, to jest naprawdę, no treść tego jest straszna. Tam jest co chwilę jakiś przymiotnik, ksenofob, ultrarasista.
Kalna prawica.
To nie ma żadnych odnośników. Sekta. Ja zostałam określona jako osoba, która występuje jako ekspertka od koronawirusa. No jeżeli się coś takiego pisze, to powinien być numerek i na dole. O, tutaj tak powiedziano o niej. Ale nigdzie takiej informacji państwo nie znajdziecie, bo ja nigdzie nie występuję. Ani ja tak nie mówię, ani żaden dziennikarz, który mnie przedstawia w jakichkolwiek mediach, nigdy tak nie powiedział. Czyli to są po prostu kłamstwa.
Nie, a tak jak mówiliśmy przed chwilą, po interwencji naszej medialnej Stowarzyszenie Nigdy Więcej przestało nas nazywać sektą, tylko zaczęło, po prostu zmieniło ten raport i zamiast sekta Kościół Nowego Przymierza napisali grupa religijna Kościół Nowego Przymierza. Jeszcze w stosunku do Falun Gong tak nie zrobiono, także będziemy działać, działamy wciąż. Możecie podać dalej właśnie fragment wywiadu z Joshua Philippem na Facebooku, na Twitterze. Też pokażemy ten fragment za chwilę, a ja jeszcze chciałam przejść do Waszych pytań i komentarzy. Stanisław Staniarski, musimy nawiązać nowe umowy i stosunki, a nie podpierać się śmieciami z lat bolszewików PZPR-u.
To zapewne chodzi o porozumienie, na które się powołuje rząd pisowski, katokomunistyczny, Bierut Mao Tse-tung. Tak, to prawda, powinniśmy tamto porozumienie, jak i cały PRL, wrzucić do kosza jako wstyd i hańba dla narodu polskiego. No, który został podbity, no i niestety po kilkudziesięciu latach obróbki przez Kościół i przez media komunistyczne uwierzył, że to jest Polska.
Ale także powinniśmy zrezygnować z tych wszystkich umów podpisywanych przez Komorowskiego i Dudę o partnerstwie z Chinami. Jeden podpisał o partnerstwie strategicznym, drugi o wszechstronnym partnerstwie. Powinniśmy także, i to w ramach odszkodowań, powinniśmy zażądać od Chin zwrotu tych ponad 800 milionów dolarów, jakie wpłaciliśmy na ten Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Nic poza tym, że pan Pyfel miał tam pracę i sobie podobno nieźle mieszkał w jakimś mieszkanku należącym w Warszawie do chińskiego banku. Mówię podobno, bo tak mówili dziennikarze z Radia Wnet. Ja tego nie widziałam, ale oni widzieli. I to była jedyna korzyść z tego, ale to nie jest korzyść dla Polski. On na tym skorzystał, a Polska na tym zupełnie nie skorzystała. I teraz w momencie, kiedy rzeczywiście Polska cierpi, to jest dobry moment, żeby powiedzieć Chińczykom, zwracajcie te pieniądze.
Konrad Wieteska, pytanie, jaką świat wyciągnie naukę i czy dalej będzie produkował na taką samą skalę w Chinach?
No widać, na razie widać, że jest jakieś przebudzenie, że wiele krajów, które produkuje, bo no polska produkcja tam nie jest duża, ale widać, że są firmy, które widzą, że nie ma sensu już tam być. Wydaje mi się, że no tak bardzo pragmatycznie zaczynają wszyscy myśleć, że rzeczywiście tam się będzie dużo działo, bo jeżeli zacznie padać gospodarka, no to wiadomo, zaczną się protesty, a protesty, no to wiadomo, ogromne niepokoje społeczne. No wtedy być w Chinach, no to jest coś na pewno najgorszego. Także no wszystko na razie wskazuje na to, że wiele firm, wielu biznesów uważa, że no to jest moment, że należy się wynosić. Ważne według mnie jest, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, to znaczy ważne są wybory. Wiadomo, że takim celem Chińczyków jest poza zmianą tej takiej narracji teraz, znaczy żebyśmy nie widzieli ich jako winnych, ale jako pomagających i zbawców w tej pandemii, i że wierzyli w to, że oni mogą pomóc. To przypominam wydarzenie historyczne, Xi Jinping obiecał, że da więcej pieniążków dla Światowej Organizacji Zdrowia, no to żebyśmy, to jest właśnie ta narracja, która takie fakty tak zwane, które mają nam wierzyć, że oni rzeczywiście mogą pomóc, no to poza przeforsowaniem tej narracji, że oni nie są winnymi, a są zbawicielami, no to drugą rzeczą dla nich bardzo ważną w tej chwili jest doprowadzenie do tego, żeby wybory w Stanach Zjednoczonych przegrał Donald Trump.
Wolfchild 4. Nie rozumiem, dlaczego światowe media nabrały wody w usta, jeśli chodzi o Tajwan i ich pomoc. Oglądałam wywiad pani premier w BBC, ale wydaje mi się, że był bardzo cenzurowany.
Pani premier, prezydent, prezydent chyba, tak.
Zdaje ale się, że chodzi o panią prezydent Tsai Ing-wen.
Tak, znaczy mi się wydaje, że akurat jeżeli chodzi o takie media jak, nawet jak BBC, nawet CNN, to one w jakimś stopniu dość dużo mówią o tym, co się dzieje na Tajwanie. Dużo się mówiło o tej pomocy, także tu jeżeli chodzi o to, to nie jest tak bardzo źle. Akurat rzeczywiście w tych ostatnich dniach Tajwan, w tych ostatnich miesiącach, tygodniach Tajwan był dość mocno obecny i ta kwestia pomocy była mocno podnoszona. Nie wydaje mi się, że kwestia tego udziału w tym zgromadzeniu, Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, o tym się pisało, ale wydaje mi się, że można było pisać dużo więcej i można było, że tego mogło być jeszcze więcej. Znaczy te ostatnie dni chyba były takie troszeczkę tutaj, no rzeczywiście przez media. No być może, wiemy, że Chiny mają duży wpływ na media zachodnie. No być może właśnie to tutaj było jakieś sugestie albo zastraszanie, żeby tego tematu tak mocno nie poruszać.
Dlatego, drodzy Państwo, tu jest też rola mediów społecznościowych i Was, żebyście te materiały, czy link do dzisiejszego programu, jak i nasze artykuły na idźpodprąd.pl podawali dalej i oznaczali media polskie, polskich polityków. Niech powiedzą o Tajwanie, niech powiedzą o odważnych Czechach, bo rzeczywiście na razie jesteśmy jedyni. Marszałek Senatu, Chiny nie będą z Czech robić lokaja, chce jechać na Tajwan. Warto podać dalej notkę na idźpodprąd.pl, link na czacie i w opisie programu. Tak jak mówiliśmy, wracamy z vlogiem Voice for Poland. Już dziś na naszym kanale wieczorem Idź Pod Prąd TV na YouTubie oraz Facebooku najnowszy odcinek Serial Nieświadomi. Jak wygląda komunizm w Europie? Nie przegap. Za nami druga międzynarodowa konferencja kreacjonistyczna organizowana przez Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Polecamy Wam The Best of konferencji, czyli najciekawsze momenty oraz wrażenia uczestników po wykładach Erika Hovinda, współtwórcy filmu Genesis Movie, dyrektora Creation Today oraz Helmuta Welke, założyciela i prezydenta Quad Cities Creation Science Association. Link na czacie i w opisie programu. Dziś o 20:30, jak zwykle, Biblia w czasie zarazy, Dzieje Apostolskie. Serdecznie zapraszamy. A po programie zaprezentujemy ripostę redaktora Joshua Filipa z Epoch Times New York do Nigdy Więcej i później Pomyślić pastora Chojeckiego. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem była redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie. I pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Polska organizacja lewicowa Nigdy Więcej, która uważa się za antyfaszystowską i antyrasistowską, opublikowała raport Wirus Nienawiści, brunatna księga czasu epidemii, w którym napisali o tobie. 26 kwietnia publiczna stacja TVP Info wyemitowała program podważający wersję pochodzenia koronawirusa ustaloną przez Światową Organizację Zdrowia. Uczestnicy audycji sugerowali rzekome wyprodukowanie wirusa w chińskim laboratorium. Jako autorytet w programie prowadzonym przez Michała Rachonia wystąpił Joshua Filip, przedstawiony jako amerykański dziennikarz śledczy redakcji Epoch Times, który twierdził, że jego wiedza obala całą teorię na ten temat. Nie poinformowano jednak polskich widzów o tym, że Epoch Times jest propagandową agendą pochodzącej z Chin kontrowersyjnej międzynarodowej sekty Falun Gong, związanej z amerykańskim ruchem alt-right, wielokrotnie wspierającej teorie spiskowe, m.in. antyszczepionkowe i działania skrajnej prawicy w Europie. W tym samym raporcie nazwali także nasz Kościół Nowego Przymierza w Lublinie sektą. Jak odpowiesz na takie zarzuty, czy też mówiąc wprost, obelgi? Jeśli oni byliby antyfaszystowscy, jak twierdzą, to popieraliby wszystko to, w czego imieniu staje Epoch Times. Nasze stanowisko wobec reżimu chińskiego nie oznacza, że jesteśmy przeciwni Chinom. Bardzo popieramy chińską kulturę i tradycje. Największym prześladowcą i agresorem wobec Chińczyków jest Komunistyczna Partia Chin. Komunistyczna Partia Chin pasuje do każdego aspektu definicji komunizmu i faszyzmu. To reżim, który więzi muzułmańskich Ujgurów w obozach. To się dzieje teraz. Czy są antyfaszystami, czy skrytykują głośno Komunistyczną Partię Chin za to, że umieszcza ona Ujgurów w obozach koncentracyjnych? Czy skrytykują Komunistyczną Partię Chin za wykorzystywanie pracy niewolniczej? Czy skrytykują Komunistyczną Partię Chin za wykorzystywanie więźniów politycznych jako źródeł organów na przeszczepy? Jeśli naprawdę wierzyliby w to, co na głos reprezentują, to wspieraliby we wszystkim Epoch Times. Ich twierdzenie, że to teorie spiskowe i że jesteśmy skrajną prawicą, to nonsens. Epoch Times jest niezależny od partii. Myślę, że podzielamy wartości z wieloma państwami. Bronimy wolności wyznania, wolności słowa, praw jednostki. Uważamy, że Komunistyczna Partia Chin to reżim totalitarny, który prześladuje własny naród. Nie uważam, żeby to było w jakikolwiek sposób kontrowersyjne. Myślę, że to trafna analiza.
Polska podzieliła się nawet w temacie pedofilów, choć wydawałoby się, że to jest temat tak oczywisty, tak jawnie zły, tak atakujący najsłabszych, niewinnych wśród nas, że tu wszyscy powinni stanąć jednym frontem. Otóż okazuje się, że ta część katolicko-komunistyczna skupiona wokół PiS-u i TVPiS będzie się, że tak powiem, nakręcała na pedofilów wśród tam artystów, aktorów, jakichś tam półświadka i tak dalej. Podczas gdy ta druga część, nazwijmy ją liberalna, czy taka mniej kościelna, bardziej związana z TVN-em, z Gazetą Wyborczą, będzie oczywiście patrzyła na pedofilię wśród zakonników, księży katolickich i tolerowania tego zjawiska przez biskupów. Oczywiście i jedna, i druga pedofilia jest zła. Oczywiście z punktu widzenia moralnego o wiele bardziej naganna jest, czy obrzydliwa w sensie perwersji, zaprzeczenia wartościom jest pedofilia wśród tych, którzy twierdzą, że są reprezentantami Boga na ziemi. Ale nie w tym rzecz. Rzecz w moralności przeciętnego Kowalskiego. Gdyby ta moralność była właściwie ustawiona tak, jak Jezus przykazał, na przykład zobaczcie Ewangelia Jana 7 rozdział 24 werset, sam Jezus nakazuje, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Czyli jeśli ktoś gwałci dzieci, to nie ma znaczenia z jakiego on pochodzi środowiska, on powinien być potępiony. A nie, w obronie księży daje się film o pedofilach spośród artystów. Polak wychowany w takim dualizmie nigdy nie nauczy się sprawiedliwego osądu i tego, co apostołowie często powtarzali, na przykład apostoł Paweł. Ja nie mam względu na osoby. Polacy mają.